Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Anna Czarnecka, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witam panią w studiu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rząd szykuje zachętę dla pielęgniarek, chyba można tak powiedzieć. Ja bym to nazwała taki program Pielęgniarka 500+, czyli tak naprawdę stypendium dla młodej pielęgniarki, która zaczyna pracę w publicznej placówce, zarówno w szpitalu, jak i w przychodni przez 2 lata. To może ma być taka zachęta. Mam takie wrażenie, że ten pomysł się spotkał z dobrym odbiorem środowiska, czy to jest tylko wrażenie po przeczytaniu kilku artykułów. Co się mówi w środowisku pielęgniarek? Co pani na ten temat sądzi?
Generalnie w środowisku pielęgniarek cieszymy się, że rząd w ogóle pochyla się nad tym problemem.
Zauważył pielęgniarki?
Zauważył pielęgniarki. Spotykamy się tutaj z państwem, bo państwo bardzo poważnie traktują temat mniej więcej co roku, a przynajmniej 2 razy w roku.
I zazwyczaj sobie tu narzekamy.
Mówimy o tym, co się dzieje, a dzieje się coraz gorzej. Niedobory kadry pielęgniarskiej są potężne. Teraz już również niedobory kadry naszych położnych. I jeżeli 500+ ma zadziałać, to powiem tak, samo w sobie jest dobrym rozwiązaniem, ale nie może być tylko pojedynczym rozwiązaniem.
Dzisiaj podobno 40% pielęgniarek, które kończą szkołę, w ogóle nie idzie do zawodu. Ministerstwo szacuje, że po wprowadzeniu takich stypendiów około 10% jednak pójdzie do pracy w pielęgniarstwie. Pani uważa, że to będzie taki procent? Czy to nie jest wciąż, nie będzie należyta zachęta, bo te pielęgniarki właśnie albo mogą w ogóle nie pracować w zawodzie, albo mogą wyjechać za granicę?
W 2005 roku byłam na stażu w Oksfordzie. Pracowałam tu w UCK, w szpitalu klinicznym i co mnie uderzyło w Oksfordzie pozytywnie? Szacunek do kadry pielęgniarskiej, szacunek między zespołem interdyscyplinarnym i do psychologa, i do dietetyka, i do fizjoterapeuty. Nie było takiego nastawienia, że lekarz jest jedynym panem panującym na oddziale. Kultura organizacyjna, jeżeli się nie poprawi w naszych szpitalach, oraz normy zatrudnienia, to na pojedynczym dyżurze pielęgniarka, która, przepraszam, ale to powiem, bo to mi zgłaszają, jest zbesztana, tak, odgórnie przez lekarza, który też goni, bo jest po prostu w kilku miejscach, nawet czasami naraz, to sytuacja wygląda taka, w taki sposób, że nawet te, które przyjdą i dostaną 500 zł więcej, obawiam się, że bez poprawy kultury organizacyjnej i bez norm odejdą, bo w 30% osoby, które już podjęły pracę pielęgniarki, odchodzą, bo widzą, że nie dość, że pracuje się ciężko, bo sama praca z pacjentem nie należy do łatwych, ale na to oczywiście się godzimy, prawda? Bo dlatego chcemy być pielęgniarkami, żeby pomagać profesjonalnie drugiemu człowiekowi. Natomiast brak kultury organizacyjnej jest potężny, nad tym musimy się pochylić.
Zatrzymajmy się nad tą kulturą organizacyjną, bo co to jest? To jest, bo tak, z jednej strony mówi pani chyba o relacjach między ludźmi.
Tak, szacunek.
Ale to trudno ustalić administracyjnie. To raczej zależy od ludzi. Ale organizacja pracy to się już da ustalić. Jak to dzisiaj wygląda i dlaczego tak wygląda?
Właśnie koło się zamyka. Były bardzo wielkie niedobory finansowe. W związku z czym osoby kończące te trudne studia, ponad 5000 godzin nauczania zawodu, prawda, wykształcenia porządnego, uwieńczone było wyjazdem, pracą za granicą za dobre pieniądze i, tak jak jeszcze raz mówię, w bardzo dobrych warunkach pracy. Oczywiście uważam, że człowiek jest tylko, a ja bym powiedziała, aż człowiekiem, i wiele rzeczy, takich nawet słabości, można wypracować. I na to są różne metody.
Ale ja pytałam o to, czyli jeśli dzisiaj mówi pani, że na poszczególnych oddziałach, nie wiem, nie ma tego chyba szacunku, bo to o to chyba chodziło,
wzajemnego.
Tak? Wzajemnego szacunku, zaufania i tak dalej. Nie wiem, jak to sobie to tak wyobraziłam, że lekarz jest królem, tak, a reszta jest do pracy. No to czyja to jest wina? To jest wina dyrektora, który jakoś tak zorganizował pracę, nie wiem, czy to jest wina lekarza, że ma taki charakter? Gdzie tkwi problem? Bo jak to rozwiązać? Mam takie wrażenie, że minister, to on tego nie rozwiąże.
Rozwiąże chociażby przez szybszą e-dokumentację, bo wtedy pod hasłem róbmy swoje, każdy będzie wykonywał rzeczy, które do niego należą, do których jest wykształcony, i dokumentował je w dokumentacji, a nie stosował psychologii wzajemnej jeden na drugiego. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli wprowadzimy normy, o których mówi pan minister, a miałam z nim przyjemność spotkać się w tamtym tygodniu, państwo pamiętają, odważnie mówiłam rok temu, że z panem ministrem Radziwiłłem nic nie pójdziemy do przodu, nic. Nie podchodził poważnie do sprawy pielęgniarstwa. Obecnie z tym ministrem po rozmowie uważam, że faktycznie chce coś zrobić, a do zrobienia jest bardzo dużo.
No dobrze, to porozmawiajmy o tych normach. Czy dzisiaj jest tak, że jest norma na pracę pielęgniarki? Bo ciągle mówimy o takim przykładzie, jest powtarzany, jedna pielęgniarka na oddziale. Tak. Czyli rozumiem, że jedna pielęgniarka ma pod sobą, nie wiem, 20 pacjentów, 30 pacjentów?
Ilu? 20, 30 plus na przykład czasami są tak zwane dostawki, czyli nawet nie są wliczone w normę, jest 7 pacjentów na permanentnie leżących na korytarzu, na łóżkach i to też jest pacjent, który jest podopieczny nam.
Dzisiaj rozumiem, że w przepisach nie jest zapisana norma, że ileś pielęgniarek powinno być na pacjenta?
Jest zapisana norma. Norma jest przeliczana w bardzo dobrowolny sposób, w związku z czym, kiedy są niedobory kadrowe, jest mocno zaniżana, a później na samym końcu jeszcze jest taka dobrowolność zapisana, że właściwie od kierownika podmiotu zależy, czy tą normę będzie przestrzegał, czy nie będzie przestrzegał. I tu jest apel. Bardzo często słyszałam o zdrowym rozsądku. Nie opierałabym się tylko na zdrowym rozsądku, bo bardzo często niestety tam, gdzie wchodzą oszczędności i pieniądze, to tego zdrowego rozsądku nie ma, a oszczędza się na pielęgniarkach. Ja mówiłam tak, dobra ekonomizacja polega na tym, im więcej pielęgniarek przy pacjencie na rzecz pacjenta, tym bezpieczniej, mniej powikłań, mniej zakażeń, mniej zdarzeń niepożądanych, mniej śmiertelności. Na to już są badania naukowe, a moimi takimi badaniami było 20 lat pracy w zawodzie, już teraz 25.
No dobrze, ale skoro o tym rozmawiamy w naszych publicznych szpitalach, bo to głównie tak. Tu jest problem, to pani zdaniem na czym się głównie oszczędza?
Głównie się oszczędza na takich rzeczach, na których nie powinno się po prostu oszczędzać i odwrotnie. Nie patrzy się na rzeczy, na które się powinno patrzeć i na przykład, znowu podam z życia wzięty przykład, tam gdzie pielęgniarki biorą udział w zespołach, które zamawiają sprzęt, w którym my pracujemy, prawda? Podam najzwyklejszy taki przykład. Wenflon, który musi być przyklejony plastrem, prawda? I ten plaster był kupiony taki, żeby był tańszy. A my jako pielęgniarki mówiłyśmy, proszę kupić HEPA Fix, bo on oddycha, pacjenta nie odparza, a jednocześnie długo trzyma ten Wenflon. Okazało się, że ekipa zamówiła, żeby było taniej, te plastry się odklejały, wenflony, które kosztują drogo, wypadały, musiały być zakładane nowe.
Czyli w każdej placówce jest dyrektor do spraw pielęgniarstwa, czy nie?
Jest, tak. Marzyłabym, żeby miał takie przebicie, jakie dyrektor powinien mieć. Natomiast uważam, że jeżeli ja się zwracam do dyrektorów do spraw pielęgniarstwa, a dyrektorzy czy prezesi udzielają odpowiedzi poprzez na przykład osoby, które pracują w kadrach, ja jeszcze raz proszę, chciałabym, żeby na temat pielęgniarstwa wypowiadali się dyrektorzy do spraw pielęgniarstwa bądź pielęgniarki naczelne. I tu jest znowu ten szacunek, o którym mówię. Jeżeli będziemy się szanować wzajemnie, to będzie bardzo dobrze, bo ten szacunek tak naprawdę w efekcie otrzyma pacjent. Jeżeli nie ma dobrych relacji w zespole, tylko są jakieś apodyktyczne, szybkie i nienależyte, to pacjent to odczuwa najbardziej.
A wracając do tych norm, to o czym jest tak naprawdę rozmowa z ministrem? Bo jeśli pani mówi tak, że dzisiaj są normy, ale są takie przepisy, które dają możliwość właściwie niekorzystania z tych norm, to do czego chcecie doprowadzić? To chcecie doprowadzić do twardego zapisu, że na jednego pacjenta na oddziale, nie wiem, takim, na chirurgii, na gastroenterologii musi być ileś pielęgniarek? I nie można tego zmienić?
Miejsca pracy są bardzo różne i trudno to tak przekalkować, prawda? I naprawdę jest za mało czasu teraz, żebym mogła całą metodologię tych wyliczeń wykazać. Niemniej jednak proszę uwierzyć, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych razem z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim i Związkiem Zawodowym już kilka lat temu dobrych, jeszcze za czasów ministra Zembali, wypracowała bardzo dobrą metodologię, która będzie bardzo bezpieczna a dla pacjenta, b dla pielęgniarki i położnej, która wykonuje tak profesjonalne, odpowiedzialne zawody. I już nawet minister Zembala te normy podpisał i one miały być wdrożone. Podpisał jakby akces swój, że się zgadza, że to jest dobre. I przy ministrze Radziwile niestety poszło to czasami nazywają do zamrażarki, poszło do szuflady, ja nawet mogę powiedzieć do kosza, ale wyliczone to jest. I w tej chwili nowy minister pochyla się nad tym i chce wysłuchać nas, środowiska pielęgniarek i położnych, bo my naprawdę wiemy, co w naszej dziedzinie dla pacjenta jest najlepsze. Tylko wystarczy nam zaufać. Lekarze są bardzo mądrzy, to jest domena lekarska leczyć, pielęgniarska pielęgnować. Tego uczymy się przez 5 lat na studiach, jak prowadzić proces pielęgnowania, żeby pacjent, bo mam do Państwa pytanie takie przedświąteczne, czy znamy jakąś inną wartość, która jest bardziej ważna niż zdrowie, bo ja nie znam.
Znaczy, do tego nie musimy się tutaj, jak tu siedzimy, przekonywać, tylko diabeł po pierwsze tkwi w szczegółach, a po drugie w pieniądzach. Jak pani sobie to wyobraża? Bo jak słyszę o stypendiach dla pielęgniarek, to te środki mają być szukane w pieniądzach unijnych. Rozumiem, że jeśli jakiś minister, czy to na drodze ustawy parlament zobowiąże się do jasno do przestrzegania tych norm, trzeba będzie zwiększyć nakłady. Tak? No bo skoro dzisiaj nie zatrudnia się dodatkowych pielęgniarek, to rozumiem, że się na tym oszczędza. Nie będzie można na tym oszczędzać, potrzebne będą na to pieniądze. A gdzie one mają być? Bo my cały czas rozmawiamy, mam takie wrażenie o podwyżkach. O podwyżkach dla rezydentów, o podwyżkach, to są akurat realizowane dla pielęgniarek, o podwyżkach dla ratowników medycznych. A gdzie mają być te pieniądze? Czy nie obawia się pani, że ich po prostu fizycznie nie będzie?
Pani redaktor, dlatego tak naprawdę ze zrozumieniem odpowiedziałam na pytanie, ciągle mówiąc o tej kulturze organizacyjnej, bo nawet jeżeli 500 plus minister da i załóżmy, że te pieniądze będą, choć nie wiem, jaki interes Unia ma w tym, żeby przestać drenować nasze super wykształcone pielęgniarki. To jest tak naprawdę, może trochę, ja nie wiem, za mocno kojarzę fakty, ale wiem, że jest odwrotnie, są bardzo zainteresowani tym, żeby Polska kształciła, bo to są bardzo drogie studia, a oni każdą ilość do siebie zdrenują, bo tak naprawdę wygląda. Dlaczego mówimy i oni? Niby jedna Unia, ale znowu, ktoś bardziej się stara o to, żeby pozyskać kadrę pielęgniarską dla pacjentów, a ktoś inny ją lekką ręką oddaje. Jeżeli minister da te 500+, to powiedziałam, nie będzie to mega potężną zachętą dla naszej fajnej młodzieży, ponieważ warunki pracy też są tą determinantą, gdzie się wybiera, czy ja chcę wykonywać ten zawód, czy nie. Ze względu na to, że w pracy, proszę zauważyć, spędzamy naprawdę lwią część naszego życia. I jeżeli mamy być źle traktowani w pracy, a jeszcze pytanie, czy pracodawca będzie miał wolę zatrudnić trzecią pielęgniarkę na oddziale, bądź czwartą, kiedy norma będzie tylko dobrowolna, nawet ta najlepsza, a do tej pory widzi, że dwie pielęgniarki, jak ja to czasami słyszę, jakoś sobie radzą. Więc odpowiadam tak wszystkim, którzy byli, są czy będą pacjentami. My jakoś sobie radzimy, pielęgniarki, bo jakoś sobie w pracy radzić trzeba. Ale my chcemy, żeby pacjent nie jakoś sobie radził, tylko miał wszystko na czas i należycie wykonane, żeby go nie bolało, bo każdy pacjent, bez względu na to, jaką rolę zawodową pełni, czy wylewa asfalt na co dzień, czy jest profesorem nauk najwyższych, to zawsze mówi, żeby tylko nie bolało. A naszą rolą jest to, żeby nie bolało.
A pani ma rozeznanie, jak to wygląda, jeśli chodzi o ilość, liczbę pielęgniarek w tych placówkach na Pomorzu? Gdzie jest najgorzej?
Robiłam teraz przed zjazdem naszym sprawozdawczym rozeznanie. Pisałam do dyrektorów do spraw pielęgniarstwa, do dyrektorów, do naczelnych pielęgniarek i mam, teraz spłynęły mi dane, więc w tym roku pilnie potrzeba w szpitalach pomorskich teraz już 350 pielęgniarek. Jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej, bo tam też są bardzo potrzebne pielęgniarki i przypominam, że one nie zostały objęte podwyżką zembalową. Brakuje 170 pielęgniarek, położnych brakuje około 100. I to jest ten rok, który zamykamy na takim minusie. Następne 3 lata nawet nie potrajają tą liczbę, tylko jest to n-krotność tych liczb, dlatego że w tej chwili mamy ten taki boom emerytalny. Pań, które były wykształcone wiele lat temu, w tej chwili odchodzą na emeryturę i zauważyłam jeszcze jedną rzecz. Kiedyś pani, która odeszła na emeryturę, jeszcze chciała pracować ze względu na to, że można było na przykład pójść i pracować gdzieś, gdzie jest łatwiej. W tej chwili nie ma nigdzie łatwo. W przychodni też jest bardzo ciężko. Wszędzie jest coraz większa, podsumowując, znając potrzeby pacjentów, prawda, żyjemy coraz dłużej, a z drugiej strony nas jest coraz mniej, czyli tak naprawdę warunki pracy są coraz trudniejsze, a moje działanie polega na tym, nawet by czasami się wydawało, że maniakalnie ta Czarnecka mówi ciągle o tym samym, ale żeby poprawić warunki pracy poprzez również poprawę warunków płacy.
A tak konkretnie, gdzie dzisiaj jest najgorzej, pani zdaniem? W jakim szpitalu, w jakiej spółce? Jeśli chodzi o warunki pracy, o pielęgniarek.
Znaczy, ja wolę o tych sprawach rozmawiać jeszcze póki co z samymi prezesami, z którymi się spotykam, i dyrektorami, ze względu na to, że już się taki fajny mechanizm uruchomił i na przykład niedawno, i tutaj wielki ukłon do pani prezes Jolanty Grendy, która na przykład już zastosowała mechanizm podwyżkowy dla pielęgniarek, włączając cymbalowe do podstawy. W tej chwili zaczyna już nad tym zastanawiać się UCK. I jeżeli to prawo rynku zadziała, tak jak zadziałało chociażby w Biedronce, Lidlu i tak dalej, to wreszcie będziemy tak obsłużeni, jak należy, bo chyba o to chodzi pacjentom.
Dziś przeczytałam, nie wiem, czy to jest poważny pomysł, ale pani to na pewno wie, że jest pomysł powrotu do szkolenia na poziomie liceum pielęgniarek, żeby to nie były tylko studia, tak jak kiedyś liceum, czy to tylko takie gdzieś tam rzucone w jakiejś dyskusji?
Dyskusja jest na ten temat faktycznie i też, jak już mówiłam tutaj rok temu, tak samo jak się rozwija w medycynie technologia cała, to tak samo rozwija się po prostu potrzeba kształcenia, doskonalenia pielęgniarek. Jest to zawód pielęgniarka położna, który właściwie kształci się ustawicznie cały czas. I podstawą, tak jak powiedziałam, wykształcenia w Unii Europejskiej jest 5200 godzin. To jest podstawa, żeby w ogóle nauczyć się należycie wykonywać.
Ale dawałoby to liceum?
Liceum by nie dało, to nie ma takiej możliwości. Poza tym słyszałam również, że już osoby bardzo odpowiedzialne, które idą na studia, no bo przecież to już mamy te kilka lat więcej, a w tym wieku to jest bardzo ważne, w 30% rezygnują, patrząc, jaki rodzaj to jest pracy. Teraz pytanie, czy jesteśmy na tyle świadomi, żeby w liceum podjąć tą decyzję i pracować przy chorym człowieku? Powiem, a już mam do tego prawo, tyle lat pracując przy pacjencie. Pacjent jest wspaniały, ale wirusy, bakterie, innego rodzaju zakażenia, to są rzeczy, z którymi człowiek na co dzień woli nie mieć do czynienia, a my musimy mieć nerwy ze stali, a jednocześnie delikatność motyla, żeby zrozumieć pacjenta, przytulić, kiedy tego potrzebuje, bo nie zawsze przy pacjencie jest jego rodzina. A tak jak mówię, jak pacjent się boi, bardzo potrzebuje nas i bardzo często słyszę od pań pielęgniarek, jak mnie serce boi, że ja muszę powiedzieć do pacjenta, żeby poczekał, bo ja jeszcze muszę iść do 10 innych pacjentów, a pacjent potrzebuje tu i teraz.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, zdrowia życzę.
Dziękujemy.
Rozmowa kontrolowana.